Około 1330 roku na wieży kościoła San Gotardo w Mediolanie zainstalowano pierwszy publiczny zegar mechaniczny, który wybijał godziny. Niedługo potem publiczne zegary mechaniczne zaczęły pojawiać się na wieżach kościołów i budynków średniowiecznych Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Francji. I historycy zgodnie uważają, że był to koniec epoki naturalnego odmierzania czasu. Kiedy to ludzie budzili się wraz ze wschodem słońca i kładli się spać, a przynajmniej znacząco spowalniali swoje życie wraz z jego zachodem. Jednocześnie nastała nowa era, era czasu sztucznie odmierzanego tykaniem zegara, która znacząco przyspieszyła gdzieś między XVII a XIX wiekiem wraz z budową zegarów wieżowych i popularnością zegarków kieszonkowych. Czas przestał wyznaczać naturalny rytm życia, a stał się narzędziem koordynacji pracy, zwiększania wydajności produkcji i co za tym idzie, zwiększania zysków. W 1879 roku Thomas Edison wynalazł żarówkę, która obok zegarka w znaczący sposób przyczyniła się do skrócenia czasu naszego snu. Szacuje się, że przed wynalezieniem żarówki przeciętny człowiek spał około 10-11 godzin dziennie. Gdybyście zapytali moją żonę, powiedziałaby, to nie ma żadnego znaczenia, żarówka czy nie, to jest ciągle mój czas, ile ja śpię i potrzebuję. Natomiast prawda jest taka, że dzisiaj średnio śpimy około 7 godzin, średnio. To znaczy, że niektórzy z nas śpią mniej, niektórzy z nas ciut więcej, ale średnio przesypiamy około 7 godzin. Żarówka i zegarek znacząco skróciły ten czas, zmieniając sens naszego życia. W sposób, którego my dzisiaj nawet, na którym się specjalnie nie zastanawiamy, ponieważ przyzwyczailiśmy się do tego, że zegarek i żarówka stały się nieodłączną częścią naszego życia, ale tak naprawdę one zmieniły sposób, w jaki na co dzień funkcjonujemy i podporządkowały nasze życie pracy i efektywności. John Mark Comer, amerykański pisarz, powiedział tak: przestaliśmy słuchać naszych organizmów i zaczęliśmy wstawać na dźwięk opresyjnych dźwięków alarmów budzików, a nie wtedy, kiedy nasze ciała kończą odpoczynek. Owszem, staliśmy się bardziej wydajni, ale też bardziej upodobniliśmy się pod tym względem do maszyn niż do ludzi. Odważne stwierdzenie. Żeby pokazać wam, jaką drogę przeszliśmy, to tylko przypomnę, że jeszcze w latach 60., kiedy triumfy na światowych rynkach święciły pierwsze mikrofalówki, klimatyzacje, zmywarki i pralki, socjologowie i futuryści snuli wyobrażenia na temat tego, jak radykalnie polepszy się nasze życie w wyniku tych wszystkich usprawnień, tych wszystkich nowoczesnych technologii, o ile więcej czasu będziemy mieli wreszcie jako ludzie na odpoczynek i relaks. O ile więcej czasu ludzie na przełomie stuleci, czyli 40 parę lat później, wyobrażano sobie, my tak naprawdę będziemy mieli więcej czasu na odpoczynek i relaks. W 1967 roku Senacka Podkomisja Kongresu Stanów Zjednoczonych przewidywała, że w 1985 roku, a więc 20 lat później, przeciętny Amerykanin będzie pracował, uwaga, 22 godziny tygodniowo przez 27 tygodni w roku. Czyli dokładnie połowę obecnego etatu i połowę w ciągu połowy roku. Jak wygląda rzeczywistość nie tylko w Ameryce, o tym świadczą wasze uśmiechy i reakcje na to, co przed chwilą przeczytałem. Sarah O'Connor z Financial Times napisała tak: dane OECD, czyli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pokazują, że średnia ilość czasu, jaki ludzie spędzają na odpoczynku, skurczyła się znacząco od lat 80. w 8 na 13 badanych krajów, w tym w Korei, Hiszpanii, Holandii, na Węgrzech i w Stanach Zjednoczonych. A jakby tego było mało, okazuje się, że w wyniku rozwoju technologii Coraz bardziej zacierają się granice między pracą a czasem wolnym. No bo na przykład, czy kiedy oglądam serial na Netflixie i sprawdzam maile na komputerze, siedząc w domu na swojej kanapie, to odpoczywam? Czy pracuję? Trudno powiedzieć. Albo kiedy oglądam w pracy śmieszny filmik na YouTubie. Komu się nie zdarzyło, niech pierwszy rzuci kamieniem. Odpoczywam? Czy pracuję? Postpandemiczny home office, czyli praca zdalna, jeszcze bardziej zatarła granice tego, co jest pracą, a co pracą nie jest. A możliwość pracy na odległość dzięki nowym technologiom, co prawda skróciła czas potrzebny na dojazdy do pracy, ale czy odzyskaliśmy go na wypoczynek? Czy na jeszcze więcej pracy, tylko w domowych warunkach? Odpowiedź zostawiam wam. Ale zanim jej szczerze udzielicie, popatrzcie na swoje zegarki i na swoje żarówki. No i oczywiście nasi przyjaciele, smartfony. Bez nich nie byłoby dzisiejszych nas. Założę się, że większość z nas na tej sali, niezależnie od tego, ile mamy lat, nie pamięta już, albo jak przez mgłę, pamięta, jak wyglądał nasz świat przed 29 czerwca 2007 roku, kiedy nieżyjący już Steve Jobs na wielkim ekranie zaprezentował mały, niepozorny, prostokątny przedmiot, o którym powiedział. Pasuje idealnie do rozmiaru dłoni. To narzędzie do słuchania muzyki, telefon i komunikator internetowy. Trzy w jednym. Oczywiście mowa o iPhonie. W badaniu z 2016 roku stwierdzono, że przeciętny użytkownik iPhona, czyli ty i ja, dotyka go 2617 razy w ciągu dnia, patrząc na ekran swojego telefonu przez 2,5 godziny w ciągu 66 sesji dziennie. To jest przeciętna. Ta ilość drastycznie rośnie u milenialsów i przedstawicieli pokolenia Z, czyli tych, którzy wychowali się praktycznie z telefonem w ręku, którzy urodzili się, którzy przyszli na ten świat, trzymając w swoim ręku jakiś rodzaj smartfona. 3 lata później w kolejnym badaniu stwierdzono, że czas spędzany przed telefonem podwoił się i w 2019 roku wynosił średnio ponad 5 godzin dziennie. To było 4 lata temu. Tristan Harris, nazywany sumieniem Doliny Krzemowej, czyli miejsca, w którym wypracowywane są najnowocześniejsze technologie, którymi się posługujemy, wykazuje, że automaty do gry zarabiają więcej pieniędzy niż przemysł filmowy i baseball razem wzięte. To jest mowa o amerykańskich warunkach. Dlaczego? Ano dlatego, że automaty do gry są uzależniające i ludzie nie zastanawiają się, wrzucając jedną, drugą czy trzecią ćwierć dolarówkę. Podobnie jak obstawiając kolejne mecze na BetClicku czy w jakimkolwiek inny sposób, kiedy obstawiamy za 1, za 2 złote czy za 5 złotych. I wydaje nam się, że co to są za pieniądze? To przecież nic takiego. Tymczasem powoli, nawet nie wiedząc kiedy, stajemy się uzależnieni, dlatego że uzależniamy się po trochu. Nawet nie wiedząc o tym, że stajemy się uzależnieni. I podobnie jest, mówi Harris, z uzależnieniem od telefonu. Tu SMS, tam Messenger, tu story na Instagramie, tam Facebooczek, Snapchat i filmik na TikToku. Jeszcze tylko sprawdzę maila, jeszcze tylko obejrzę 578 odcinek serialu Walka o TVP. I tak mijają kolejne minuty, które sumują się w godziny i dni, jakie spędzamy, nawet nie wiedząc, jak bardzo jesteśmy poddani algorytmom wymyślanym przez geniuszy z Doliny Krzemowej. Harris, ten sam Harris, niegdyś był pracownikiem Google'a, powiedział, że wszystkie oprogramowania i aplikacje są celowo projektowane tak, żeby rozpraszać uwagę i uzależniać. A tobie się wydawało, że po prostu chciałeś sprawdzić, co tam słychać u przyjaciół. Już dawno nie. Być może jakiś wake up call, ten moment takiego zaskoczenia i może pewnego odrzucenia, to był ten moment, kiedy okazało się, że sprawdzając Facebooka, nagle zobaczyłeś reklamy, których wcale nigdy nie szukałeś, nie wyszukiwałeś, ale w jakiś sposób ostatnio o tym myślałeś, a może przeglądałeś jakąś stronę, a może SMS-em napisałeś do swojego kolegi lub koleżanki, albo napisałeś gdzieś na Instagramie, albo polajkowałeś tylko jakąś małą stronę czy jakiś mały post. I nagle tuż przed tobą są dokładnie te buty, jest dokładnie ta kurtka, jest idealnie ten sprzęt, o którym właśnie rozmawiałeś. I myślałeś sobie, skąd to się wzięło? Ktoś musi słuchać, ktoś musi chyba mnie podsłuchiwać. Nikt nie musi cię podsłuchiwać. Wszystko, co geniusze z Doliny Krzemowej muszą wiedzieć o tobie, krąży w internecie. I ty sam, klikając kolejny post, wrzucając kolejną informację, dałeś im dostęp do twoich danych, do siebie samego, do tego, co naprawdę cię interesuje. Zegarek, żarówka i smartfon. To wielka trójca technologicznego postępu, która pod wieloma względami, trzeba to powiedzieć otwarcie, usprawniła nam życie. Tak. Ale niekoniecznie po to, żeby dać nam więcej życia. Każda z tych rzeczy została wynaleziona, żeby nam służyć. Zegary mechaniczne na przykład były po raz pierwszy używane w klasztorach do odmierzania rytmu godzin przeznaczonych na modlitwę. Pierwszymi użytkownikami zegarów mechanicznych byli mnisi, którzy w ten sposób wstawali, budzili się potem w ciągu dnia, zatrzymywali się po to, żeby oddać chwałę Bogu i modlić się tam, gdzie są. A jednak okazuje się, że to my staliśmy się niewolnikami czasu, prądu i internetowych algorytmów. A ceną za nieustanny progres stało się chroniczne zmęczenie, które z kolei jest objawem choroby XXI wieku zwanej chorobą pośpiechu. Nie zdążymy tego sprawdzić, ale jestem ciekaw, czy to już jest jednostka chorobowa? Jeżeli nie, to zapewniam cię, zapewniam was, że bardzo szybko, idąc do lekarza, niektórzy z nas dostaną receptę, na której będzie wypisane choroba pośpiechu. Tyler Stetton, pastor kościoła Bridgetown w Portland, w Oregon, powiedział tak. W społeczeństwie, które ponad wszystko nagradza wydajność i produktywność, które używa czasu nie jako ograniczenia, ale jako narzędzia, pośpiech nie jest okazjonalną koniecznością. Nie jest czymś, co od czasu do czasu musimy zrobić, żeby pewne rzeczy załatwić. Pośpiech nie jest okazjonalną koniecznością. Uwaga, pośpiech to nowa normalność. I chociaż nikt przy zdrowych zmysłach nie marzy już o powrocie do pracy w polu, od świtu do zmierzchu, nikt z nas nie marzy i nie tęskni za czasem nieuleczalnych chorób, które skracały średnią naszego życia jeszcze 100 lat temu do 49 lat. Nikt z nas nie tęskni, żeby zastąpić pralki automatyczne tarkami do ręcznego prania. To patrząc na dane musimy obiektywnie przyznać, tak, żyjemy dłużej, ale często dużo szybciej, dużo bardziej powierzchownie i dużo głośniej. Nasza kultura przesiąknięta jest hałasem, którego my nawet często nie zauważamy. Pamiętam, jak moja mama przyjeżdżała do nas do domu i przyjeżdżała, wstawała rano i my akurat w domu nie mamy zwyczaju, żeby zaczynać dzień od włączania radia. I pamiętam, jak moja mama chodziła po naszym domu, potem wychodziła na taras i w którymś momencie odwróciła się do mnie, mówi: Rafał, jak tu cicho. I ja pytam: mamo, to dobrze czy źle? A mama mówi: wiesz co, sama nie wiem. Tak po prostu cicho. Nasza kultura przesiąknięta jest hałasem, nie tylko tym, z ulic i sklepów, ale też, a może przede wszystkim, hałasem generowanym przez seriale, polityków i reklamy, które z każdej strony zabiegają o naszą uwagę i wdzierają się w każdą wolną przestrzeń naszego życia. Nie ma jeszcze badań, co tak naprawdę 2617 dotyków ekranu smartfona dziennie robi z Twoim i z moim mózgiem. Robi z mózgami naszych dzieci, ale już dziś wiemy, że bardziej rozproszonego mentalnie, pełnego lęków i niezdolnego do skupienia uwagi przez dłużej niż 8 sekund pokolenia nie było jeszcze w historii. Nasze ciała nie są fizjologicznie w stanie nadążyć za rozwojem technologii. To nie jest kwestia tego, że my nie możemy, że my nie chcemy, że my się buntujemy. Nie. To, jak jesteśmy poukładani przez Boga fizjologicznie, nie jest w stanie nadążyć za całą nowością technologii, które wdzierają się do naszego życia każdego dnia. Po prostu fizycznie tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Dlatego jesteśmy wiecznie sfrustrowani. A to pokazuje zwyczajnie, że zostaliśmy stworzeni do innego życia niż to, które sami sobie zafundowaliśmy. I jeżeli czegoś z tym nie zrobimy, skończymy fizycznie, emocjonalnie i duchowo wyczerpani. Tak. Duchowo też. Bo jeżeli zastanawiałeś się, czy to ostatnie nabożeństwo 2023 roku i to kazanie nie jest przypadkiem jakimś wykładem z przyspieszającego świata i wykładem na temat nowych technologii, to chcę Ci powiedzieć, że to tylko tło do tego miejsca, w którym się wszyscy znaleźliśmy. To tylko przypomnienie i uświadomienie nam tego, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że nie warto jest się już więcej okłamywać i udawać, że jest inaczej niż jest. W takim miejscu jesteśmy, niezależnie od tego, czy bardziej, czy mniej. Myślę, że każdy z nas w jakimś stopniu cierpi, jeżeli nie na chorobę, nie na chorobę pośpiechu, to przynajmniej na pewne syndromy czy symptomy tej choroby. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że to nie jest tylko kwestia naszego życia, fizycznego życia, ale że ma to bardzo konkretne przełożenie na to, w jaki sposób żyjemy z wszechmogącym, kochającym Ciebie i mnie Bogiem. Być może Bogiem, którego dzisiaj, kiedy jesteś tu na tej sali albo słuchasz nas w internecie, Bogiem, którego jeszcze nie wierzysz. Ale przynajmniej zdaję sobie sprawę z tego, że ten opis rzeczywistości, on jest spójny z miejscem, w którym znalazłeś się w życiu i zastanawiasz się, co jest z Tobą nie tak. Michael Zigarelli z Wyższej Szkoły Biznesu na Uniwersytecie Południowym w Charleston przeprowadził 5-letnie badanie wśród 20 tysięcy chrześcijan na całym świecie. Badanie nosiło tytuł Przeszkody na drodze do duchowego wzrostu. I w podsumowaniu swoich badań na temat przeszkód, na temat duchowego wzrostu chrześcijan napisał, że bycie zajętym to bezwzględnie główny czynnik odwracający uwagę od życia z Bogiem. Bycie zajętym. I w swoich wnioskach napisał coś takiego. Opisał pewien cykl, którym chciałbym, żebyśmy się wszyscy dobrze przyjrzeli. Możliwe, że po pierwsze, chrześcijanie wtapiają się w kulturę bycia zajętym, pośpiechu i przeładowania, co sprawia, dwa, że Bóg staje się w ich życiu coraz bardziej marginalizowany, a to powoduje, trzy, pogorszenie ich relacji z Bogiem, przez co cztery, stają się coraz bardziej podatni na przyjęcie świeckiego modelu życia oraz pięć, poddają się kulturze zabiegania, pośpiechu i przeciążenia, a potem ten cykl zaczyna się od nowa. I kiedy czytałem te słowa, miałem wrażenie, jakby Zigarelli patrzył na moje życie z ukrytej kamery. A w dalszej części podsumowania swoich badań napisał, że statystycznie, to cytat, najczęściej w ten diabelski cykl, albo błędne koło, dają się złapać, uwaga, lekarze, prawnicy i pastorzy. Nie ja, oczywiście, ale inni pastorzy. Pomyślmy o tym przez chwilę. Gdybym zadał Ci dzisiaj pytanie, co jest największą przeszkodą na drodze do Twojego duchowego wzrostu? Co najbardziej przeszkadza Ci wzrastać w Twojej relacji z Bogiem? Co byś powiedział? Może powiedziałbyś, trudna sytuacja życiowa. O, Rafał, żebyś tylko wiedział. Ciągły niedobór gotówki. Ludzie wokół mnie, z którymi sobie nie radzę. Moja choroba. Używki lub uzależnienia. Ciężka praca. Rafał, gdybyś wiedział, ile ja muszę pracować. Brak czasu na czytanie Biblii. Słabe kazania. O, gdyby tylko te kazania były lepsze. Ludzie w kościele, którzy mnie denerwują. No ciągle szukam tej idealnej wspólnoty, ale jeszcze nie znalazłem, ale mam nadzieję, że już niedługo jestem blisko. Mało kto z nas powiedziałby pewnie hałas i pośpiech. W moim życiu jest po prostu za głośno i za szybko. Za głośno i za szybko. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli nie jesteś lekarzem, prawnikiem ani pastorem, to większość z nas tutaj na tej sali uznała życie w hałasie i pośpiechu za nową normalność. Uznaliśmy, że tak po prostu musi być i nic się z tym nie da zrobić. Wszyscy tak żyją i Rafał, nie masz pojęcia. To prawda. Nie mam pojęcia. Ale ty też nie masz pojęcia. Dlaczego, jakim cudem pastorzy obok lekarzy i prawników znaleźli się w samym środku tego diabelskiego cyklu, tego błędnego koła. I nie chciałbym prowadzić tej licytacji na temat tego, kto z nas, czy ludzie w misji, czy ludzie, którzy pracują na co dzień w tych różnych zawodach, kto z nas ma większe przeciążenia. To nie o to chodzi. Każdy z nas ma swoje. I próba szukania winy u kogoś innego, próba zwalania winy na coś innego wokół nas, na moje otoczenie, na moje życie, na moje środowisko, niczego w niczym ci nie pomoże. Będziesz za rok w tym samym miejscu, tylko jeszcze bardziej sfrustrowany i jeszcze bardziej obwiniający innych i całą rzeczywistość za to, w jakim dzisiaj jesteś miejscu, jeżeli chodzi o twoją osobistą relację z Bogiem. Jestem jednak przekonany, że Bóg poprzez swoje słowo, przykład swojego Syna i moc swojego Ducha daje nam siłę do innego życia. Życia, w którym jest miejsce na niespieszną bliskość z Nim i z innymi ludźmi. Jestem o tym przekonany. Gdybym nie był o tym przekonany, nie stałbym tutaj dzisiaj, bo wstyd by mi było stawać przed wami i zarzucać was na koniec 2023 roku i u progu nowego roku jakimiś statystykami, które mają sprawić, że jeszcze poczujecie się gorzej i pomyślicie sobie, a no tak, no to pewnie już dla mnie nie ma ratunku. Carl Jung powiedział kiedyś, pośpiech nie pochodzi od diabła. Pośpiech jest diabłem. Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. A Corrie ten Boom powiedziała słusznie, że jeżeli diabeł nie da rady zmusić cię do grzechu, to sprawi, że będziesz bardzo zajęty. To prawda. Jak skomentował ten cytat wymieniany już przeze mnie wcześniej John Mark Comer, zarówno grzech, jak i zabieganie odnoszą dokładnie ten sam skutek. Odcinają cię od Boga, innych ludzi, a nawet własnej duszy. I być może tak właśnie czujesz się dzisiaj w przeddzień nowego roku, 2024. Jesteś tu, bo wypada tu być. Jesteś tu, bo to jest to, co robisz. Jesteś tu, bo to jest praktyka twojego życia. Kiedy przychodzi niedziela, wstajesz i razem z całą swoją rodziną przyjeżdżasz na nabożeństwo. Jesteś tu. Ale gdzieś w głębi swojego serca czujesz się odcięty od Boga, od ludzi, a może najbardziej od swojej własnej duszy. A może myśli sobie, nie, Rafał, ze mną nie jest aż tak źle, ale gdzieś w głębi serca czuję, że to, co właśnie usłyszałem lub usłyszałam, to prawdziwe niebezpieczeństwo, to naprawdę zagrożenie dla mojego życia z Bogiem, z którego do tej pory sobie nie zdawałam czy nie zdawałem sprawy. To nowa informacja, może nie całkiem nowa, ale nagle słyszę to, że rzeczywiście, może jeszcze nie jest ze mną tak źle, ale jestem w jakimś sensie na równi pochyłej albo niebezpiecznie zbliżam się do granicy, do miejsca, w którym za chwilę przestanę mieć kontakt ze swoją duszą, z innymi ludźmi, a już na pewno z samym Bogiem. Cóż, żyjemy w kulturze chaosu i hałasu, kulturze przebodźcowania i rozpraszania, kulturze zwiększonej efektywności i sprytnych algorytmów, które zaprzątają naszą uwagę. To jest nasz świat i nie mamy się co łudzić. Innego nie będzie, dopóki Pan Jezus nie przyjdzie. Prawdopodobnie innego świata już nie będzie. Świat będzie tylko jeszcze bardziej przyspieszał, jeszcze bardziej naciskał, jeszcze bardziej wdzierał się w głośny sposób do Twojego życia. I chciałbym Ci zaproponować, chciałbym powiedzieć, że będzie inaczej, ale nie. Byłoby to nieuczciwe z mojej strony. Nie tylko nie wierzę, jestem przekonany o tym, że innego świata nie będzie do momentu powtórnego przyjścia naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I dlatego pytanie, przed którym stajemy u progu 2024 roku, brzmi następująco. Jaka będzie moja osobista i nasza wspólnotowa odpowiedź na hałas i pośpiech współczesnego świata? Nie co zrobimy z tymi wszystkimi algorytmami, nie co zrobimy z tym biegnącym obok nas życiem i hałasem, nie co zrobimy z okolicznościami, ale co ja zrobię osobiście i co my jako wspólnota Kościół Jezusa Chrystusa powołana do tego, żeby być Jego świadectwem na tej ziemi, wbrew światu, wbrew kulturze, wbrew temu wszystkiemu, co na nas naciska, co jest dzisiaj naszym największym wyzwaniem i naszą odpowiedzią, Twoją osobistą i naszą wspólnotową na hałas i pośpiech współczesnego świata. Wydaje się, że po tym wszystkim, co powiedzieliśmy, odpowiedź nasuwa się sama. Musimy zwolnić. Zwolnić. Dallas Willard, chrześcijański pisarz i wykładowca filozofii na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, zapytany przez jednego ze swoich przyjaciół, co mam zrobić, żeby ogarnąć swoje rozsypujące się duchowe życie, odpowiedział: musisz bezwzględnie wyeliminować pośpiech. Tylko tyle? Zapytał ten człowiek. Powiedział: nie mam nic więcej. Musisz bezwzględnie wyeliminować pośpiech ze swojego życia. I ten zwrot, bezwzględnie albo skutecznie wyeliminować pośpiech, stał się tytułem bestsellerowej książki Johna Marka Comera, którego już cytowałem i z której zaczerpnąłem wiele faktów, które są częścią dzisiejszego rozważania. Książka, którą razem z naszym zespołem czytaliśmy wspólnie, książka, o której dużo rozmawialiśmy i nie dlatego, że jest to ciekawa książka, ale książka dlatego, że ona zwraca uwagę na coś, co wszyscy w głębi serca gdzieś głęboko czujemy i mamy poczucie, że jest prawdą, tylko nie wiemy, co z tym zrobić. Bezwzględnie wyeliminować pośpiech. No dobrze, ale jak? Odpowiedź na to pytanie nie jest skomplikowana, ale składa się z wielu części. Dzisiaj nie będziemy mieli czasu na to, żeby o nich rozmawiać. Spróbujemy rozciągnąć odpowiedź na to pytanie na nieco dłużej, bo nigdzie nie musimy się spieszyć. Ale dzisiaj chciałbym wszystkim nam u progu nowego roku zaproponować punkt startowy, który stał się bardzo pomocny dla mnie jakiś rok temu, ponad rok temu i który wierzę, może stać się pomocny również dla Ciebie w miejscu, w którym dzisiaj jesteś, bo jest to punkt, w którym każdy może zacząć, niezależnie od tego, jak bardzo przyspieszone jest twoje życie, niezależnie od tego, czy jesteś wierzący, czy nie. Niezależnie od tego, gdzie jesteś dzisiaj w życiu, każdy z nas w tym punkcie mógłby zacząć. To miejsce, w którym każdy z nas, jestem o tym przekonany, może zacząć mierzyć się, stawiać czoła pośpiechowi naszego życia. To moment, od którego każdy z nas i razem jako wspólnota możemy rozpocząć naszą taką małą, kontrkulturową rewolucję, której nikt na pierwszy rzut oka być może wcale nie zauważy. Nie jest to nic, absolutnie nic, czym będziesz mógł zabłysnąć w towarzystwie. Nie jest to nic, o czym będziesz mógł opowiadać wszystkim swoim znajomym. Nie jest to nic z tych rzeczy, które sprawią, że zaraz twoja rodzina spojrzy na ciebie i powie: ojejku, ale się zmieniłeś. Ale gwarantuję ci, że chociaż nikt może na pierwszy rzut oka tego nie zauważyć, jest to coś, co pozornie niczego nie zmienia, ale tak naprawdę zmienia wszystko. To 5 minut ciszy. W jednej ze starożytnych pieśni, która znajduje się w zbiorze pieśni i modlitw zwanych psalmami, autor trzykrotnie przypomina nam, że Bóg jest naszym schronieniem. To psalm 46. I w tym psalmie 3 razy czytamy, na początku, w środku i na samym końcu, Bóg jest naszym schronieniem. A pomiędzy te zapewnienia o tym, że Bóg jest naszym schronieniem i twierdzą, autor wplata obraz chaosu i niebezpieczeństwa ówczesnego świata. Trzęsienia ziemi, ruch gór na dnie oceanów, burzące się narody, królestwa, wojny pomiędzy zwaśnionymi państwami. Wypisz, wymaluj twój i mój świat w poetyckiej odsłonie. Ale psalmista doskonale rozumie, że nie jest łatwo żyć na co dzień z takim przekonaniem, iż Bóg jest naszym schronieniem i naszą twierdzą pośród głośnego i pędzącego świata. On wie, że wiedzieć to jedno, ale żyć to coś innego. I dlatego pod sam koniec tego psalmu, psalmu 46, zanim po raz trzeci i ostatni wyśpiewa refren: Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba, oto nasza twierdza. Zwraca się do swoich słuchaczy z przedziwnym apelem, który dzisiaj w świecie chaosu i hałasu brzmi jak powiew świeżego powietrza i łyk chłodnej, świeżej wody. Wyciszcie się. Albo uciszcie się. I poznajcie, że ja jestem Bogiem wielkim wśród narodów i wywyższonym na ziemi. Innymi słowy, autor tego psalmu, który, żebyśmy przypadkiem nie pomyśleli, jemu było łatwiej, bo to starożytność i dawne czasy. Autor tego psalmu, pisząc te słowa, prawdopodobnie gdzieś pomiędzy wojnami plemiennymi, których był częścią, autor tego psalmu podpowiada nam, że żeby rozpoznać Boga w chaosie i hałasie współczesnego świata, nie wystarczy tylko wiedzieć, że gdzieś tam jest naszym schronieniem i twierdzą. To możemy sobie powtarzać i trzeba to sobie powtarzać i będziemy to powtarzać za każdym razem, ilekroć spotkamy się tu na nabożeństwie albo na naszych grupach, albo ilekroć otworzymy nasze Biblię i będziemy czytać Boże Słowo, wierzę, że to będziemy sobie przypominać i musimy sobie to przypominać. Tak, Bóg jest naszą twierdzą i naszym schronieniem. Ale żeby Go poznać i zbliżyć się do Niego w biblijnym tego słowa znaczeniu, a biblijnie to słowo poznać jest dokładnie słowem, które używa się na opisanie najbardziej intymnej relacji między mężczyzną a kobietą. Tego momentu, kiedy mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem. Tak biblijnie mówiono. Adam poznał Ewę. To znaczy, byli ze sobą intymnie blisko. I psalmista mówi, możesz blisko poznać Boga. Ale żeby tak się stało, żeby pozwolić też Jemu zbliżyć się do nas, trzeba świadomie znaleźć czas, żeby się zatrzymać, wyciszyć i usłyszeć Jego głos.
choćby przez 5 minut dziennie. Codziennie.
To może być pierwszych 5 minut twojego poranka, zanim świat ruszy do przodu, a ty na dobre otworzysz swoje oczy i wstaniesz z łóżka. I leżąc gdzieś jeszcze w łóżku, oddychając spokojnie, możesz spróbować skupić się na Bogu, podziękować Mu za to, że się obudziłeś. Podziękować za bliskich. Podziękować za nowy dzień, który jest przed tobą. Albo 5 minut po tym, jak wstaniesz wcześniej niż inni. To nie jest długo. To można zrobić. Wstać kilka minut wcześniej niż inni. I z gorącą kawą w ręku usiądziesz w swoim ulubionym fotelu albo przy stole w kuchni. Zamkniesz oczy. Weźmiesz głęboki oddech. Albo 2. Albo 3. I posiedzisz w ciszy. A potem podziękujesz Bogu za to, że pozwolił ci się obudzić. To może być 5 minut twojej jazdy samochodem do pracy. 5 minut. Kiedy zamiast słuchać polityków, porannych wiadomości i sprawdzać, co nowego w tym naszym rozhisteryzowanym i zwariowanym świecie, możesz wyłączyć radio. Więcej. Możesz nawet wyłączyć muzykę. Więcej. Możesz nawet wyłączyć chrześcijańską muzykę. I patrząc na drogę, bo to jest ważne, nie zamykaj oczu tym razem, ale patrząc na drogę, spróbujesz nie myśleć o tym, co cię czeka po przejściu do pracy, ale w ciszy swojego serca powiesz Bogu te słowa. Wiem, że jesteś moim Bogiem, moją twierdzą i moim schronieniem. A potem powtórzysz to jeszcze raz. Nie jak mantrę, ale po prostu powtórzysz to jeszcze raz i jeszcze raz. Aż twoje serce będzie przez moment ciche i spokojne. Albo kiedy przyjdziesz do pracy, jeszcze nikogo nie będzie. Usiądziesz przy biurku albo w szatni, albo przejdziesz się po korytarzu i przez 5 minut spróbujesz skupić się na Bogu i zaprosić Go do relacji, które masz z ludźmi w twoim miejscu pracy. Może nigdy tego nie robiłeś. Może praca była po prostu pracą. A co gdyby zatrzymać się i powiedzieć: Boże, oddaję Ci dzisiaj ten dzień i wszystkich ludzi, których dzisiaj spotkam. I przez chwilę pobyć w tym miejscu. Albo 5 minut podczas przerwy na lunch. Albo jakiejkolwiek przerwy, na którą pozwala Ci Twoja praca, albo szkoła, albo studia. Zanim usiądziesz w pokoju socjalnym, albo z kolegami czy koleżankami, wyjdź na chwilę na dwór. Wyjdź na chwilę na dwór. Odetchnij głęboko. Świeżym powietrzem. Zamknij oczy i zamiast siedzieć i rozmawiać o tym, co nowego u Kasi, czy Basi, czy Jacka, czy Marka, zaciągnij się świeżym powietrzem. Zamknij oczy i podziękuj Bogu za pracę czy szkołę, którą Ci dał. Albo kiedy wyjdziesz z psem na spacer i zanim jak zwykle włączysz Spotify z ulubionym podcastem na słuchawkach, spróbuj przez 5 minut powoli pospacerować w ciszy, dziękując Bogu za każdą dobrą chwilę mijającego dnia. Albo po powrocie do domu przed kolacją, kiedy usiądziecie razem z żoną i dziećmi przy stole i zamiast szybko wyrzucić z siebie: dziękujemy Ci, Panie Boże, za to jedzenie, amen, po prostu wyłącz muzykę, wyłącz telewizor i poproś wszystkich, żeby pomyśleli przez moment o tym, co macie. O sobie nawzajem, o dachu nad głową, o jedzeniu, które stoi na stole. Bo to rzeczywistość zaledwie 2-3% ludzi na naszej planecie. I ty jesteś jednym z tych szczęściarzy. Albo kładąc się spać, zanim zaśniesz, zamknij oczy, odetchnij głęboko i pomyśl o najlepszej rzeczy, jaka ci się dzisiaj przytrafiła. A potem w ciszy swojego serca po prostu podziękuj Bogu. Nawet jeżeli wiele innych rzeczy nie poszło po twojej myśli, to ta jedna rzecz. Albo kiedy będziesz musiała wstać w nocy, żeby nakarmić swoje płaczące dziecko Pomyśl sobie, nic nie jest w stanie bardziej sprawić, że będę zmęczona czy zmęczony i niedospany następnego dnia. Spróbuj, kiedy przytulisz swoje dziecko do piersi i ukoisz jego lub jej płacz. Spróbuj chociaż przez chwilę, przez moment, a może przez 5 minut, może uda ci się, 5 minut. Podziękować Bogu za cud życia i cud bycia rodzicem. Bo to nie jest doświadczenie wszystkich ludzi, którzy chcieliby być rodzicami na tym świecie. A ty możesz. Masz przywilej budzić się w środku nocy i wstawać do swojego płaczącego dziecka, przewijać jego pieluchy i trzymać je blisko siebie. 5 minut. Raz dziennie. Codziennie. Jeżeli nie dasz rady przez 5 minut, spróbuj przez 3. Nie dasz rady przez 3? Spróbuj przez minutę. Pewnie sam zobaczysz, że utrzymać myśli skupione na Bogu przez 2 minuty to ogromny wysiłek. Bo wszystko w naszej głowie walczy o nas i naszą uwagę. Wytrzymać w ciszy przed Bogiem przez 2 minuty to już ogromny wysiłek i tym samym Twój ogromny sukces. I niech mi wolno będzie powiedzieć, to nie jest żadne mindfulness, to nie jest żadna próba roztopienia się w ciszy wszechświata, to nie jest o tym, żebyś znikł i żeby nagle ciebie nie było. To nie jest jakieś buddyjskie wezwanie do tego, żeby było nas mniej albo żeby niczego nie czuć. Dlatego, że tamto polega na wsłuchiwaniu się w pustkę. A to, o czym mówimy, to skupienie się na Bogu, na Ojcu, na Jego osobie i Jego miłości do ciebie. A jeżeli ci się nie uda któregoś dnia albo będzie się ciągle rozpraszał, to nie zrażaj się. Nie bądź dla siebie zbyt surowy. Po prostu następnego dnia spróbuj jeszcze raz. Potraktuj to jako zaproszenie, nie jako nakaz. Bo to nie jest nakaz. Bóg nie nakazuje ci spotkać się ze sobą. Bóg zaprasza cię do tego, żeby spotkać się z tobą i żeby dać ci poczuć, jak bardzo, bardzo cię kocha. I nic w Jego miłości nie zmieniło się bez względu na to, co zrobiłeś, czy co zrobiłaś w ciągu ostatniego dnia, bez względu na to, jak daleko odsunąłeś się, czy odsunęłaś się od Niego w tym tygodniu, w tym miesiącu, czy w ostatnich latach. Jestem przekonany, że już po 1 tygodniu zobaczysz różnicę, jaką 5 minut ciszy zrobi w twoim życiu. Wiem, co mówię. 30 listopada 2012 roku w swoim dzienniku odnotowałem taki wpis. O, jak ja lubię te moje poranki z Bogiem. Poranki, które zostawił we mnie jetlag. To było po powrocie ze Stanów Zjednoczonych rok temu, kiedy nie mogłem spać i tak się wszystko zaczęło. I dał mi możliwość przeformatowania mojego dnia. Kładę się bliżej północy, budzę i wstaję, 5:30, 6:00 i mam swoją chwilę, swój moment z Bogiem i Jego Słowem, za którym tak tęskniłem. Pastor społeczności chrześcijańskiej Tomy w Tomaszowie Mazowieckim Łodzi, a wkrótce w Piotrkowie, tęsknił za czasem ze swoim ukochanym i kochającym go Bogiem. I napisałem: tęskniłem za Tobą, Panie, za spotkaniem Ciebie w ciszy poranka i w Twoim słowie o smaku zielonej herbaty. Jestem przekonany o tym, że kiedy zatrzymujemy się w chaosie i hałasie codzienności, aby wyciszyć się przed Bogiem, On daje nam się poznać jako Ten, który jest naszą twierdzą i schronieniem. Ten ostatni rok dla mnie i dla mojej relacji z Bogiem, pomimo bardzo trudnych doświadczeń wspólnotowych i osobistych, stał się najbardziej osobistym, intymnym, bliskim czasem z Bogiem, który na końcu jeszcze został wzmocniony przez prezent, który dostałem, między innymi od was i od naszej misji, misji ProEM. Razem z żoną mogliśmy wyjechać na kilka tygodni, kilkanaście tygodni i rzeczywiście spojrzeć z dystansu na wszystko to, co robimy po 20 latach naszej służby, pracy. Mieliśmy okazję spojrzeć na to wszystko z dystansu. I wiem, że nie każdy ma taką możliwość. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale chcę powiedzieć, że to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 3 miesięcy, było tylko głośniejszym potwierdzeniem tego wszystkiego, co działo się w nas przez ostatni rok. I wszystko zaczęło się od 5 minut ciszy. I za chwilę chcielibyśmy dać Tobie możliwość popraktykowania Twoich pierwszych, być może od dłuższego czasu, 5 minut ciszy. Bo ten rok, który przed nami, 2024, to w naszej społeczności rok jubileuszowy. W kwietniu 2004 roku na ulicy Bartosza Głowackiego w budynku podczas Wielkanocy rozpoczęliśmy pierwsze nabożeństwo. Wtedy jeszcze nie nazywaliśmy się społecznością chrześcijańską Tomy, nazywaliśmy się Centrum Tomy i z tego Centrum Tomy wyrosły dwa miejsca. Jedno to społeczność chrześcijańska Toma, a drugie to szkoła, w której dzisiaj się znajdujemy. I znowu jesteśmy w tym jednym miejscu. W tym roku będziemy pewnie świętować, będziemy wracać do różnych rzeczy, ale właśnie zanim to się stanie, chciałbym, żebyśmy mogli ten rok właśnie tak zacząć. Zacząć od 5 minut ciszy. Potraktujcie te 5 minut jako dar od Boga dla Ciebie i dla Twojego przyspieszonego serca. Za chwilę włączymy zegar i on po cichu będzie odmierzał ten czas. To będzie 5 minut, nie musisz na niego patrzeć. Ja odmierzę ten czas, spróbuję pokierować też tym czasem przez chwilę, ale na koniec tego czasu przyjmiemy wspólnie wieczerzę. Tu też Cię pokieruję, więc nie musisz się martwić o wszystko, nic innego, jak tylko o to, żebyś miał ten kubek czy kubeczek, który Ci daliśmy razem z sokiem i z chlebem w nim i będziemy mogli wspólnie razem przyjąć wieczerzę. Ale zanim to się stanie, wierzę, że nadal będziemy w tym świecie jako SH Tomy głosić dobrą nowinę, a jeszcze dzisiaj będziemy mieli okazję uczestniczyć w chrzcie wiary kolejnych osób, które w tym rozhisteryzowanym, rozwrzeszczanym świecie usłyszały głos Boga i rozpoznały w nim swojego Pana i Zbawiciela. Ale tak sobie myślę, co by było? Co by było, gdybyśmy w tym pełnym hałasu i chaosu świecie przez następnych 20 lat naszej społeczności byli znani przede wszystkim jako wspólnota, która niesie pokój i wyciszenie w tym świecie. Dla wszystkich tych, którzy tak bardzo tego potrzebują. Spróbujmy zacząć od 5 minut ciszy razem. Tam, gdzie jesteś, możesz zamknąć swoje oczy, możesz usiąść wygodnie, możesz odetchnąć głęboko i spróbuj skupić swoje myśli na Bogu. Jeżeli jest to zbyt trudne, przywołaj imię Jezus przed swoimi oczami. Albo Ojciec, albo Duch Święty. I spróbuj przez moment pobyć w Jego obecności.